Są sprawy, które bolą bardziej niż inne. I nie uważam, żeby to było oczywiście sprawiedliwe i uzasadnione. Ale zawsze, kiedy życie traci młoda osoba, która jest w pełni życia, u progu dorosłości, przed którą świat stoi otworem, to jakoś ta strata wtedy boli bardziej. Historia, którą dzisiaj wam opowiem, wiąże się jeszcze z drugim aspektem. Z sytuacją, w której prawo i różnego rodzaju paragrafy chronią prawdopodobnie sprawcę, który, nomen omen, z tym prawem jest za pan brat. Dzisiaj poznacie sprawę Katarzyny Domerackiej, młodej dziewczyny, której ślady urwały się dokładnie 9 maja 2000 roku w Warszawie. Zapraszam. Katarzyna Domeracka jest młodą dziewczyną. Urodzoną 23 czerwca 1984 roku w Warszawie. Jej życie jest spokojne i szczęśliwe, bo jej rodzice są kochającym się małżeństwem, dbającym o swoje dzieci i o swoje potrzeby. W momencie, kiedy na świat przychodzi młodszy brat Kasi, rodzice postanawiają zadbać o dobre warunki do życia dla swoich dzieci i podejmują dość kontrowersyjną decyzję o zamieszkaniu osobno. Lokal, w którym mieszkała czteroosobowa rodzina, nie spełniał warunków dla nowego członka rodziny, szczególnie dla niemowlaka, wokół którego musi być zorganizowana cała rzeczywistość. W wyniku tej decyzji przez rok Kasia mieszka wyłącznie ze swoim ojcem. Matka natomiast zostaje z małym dzidziusiem w tym starym mieszkaniu i opiekuje się nim. To powoduje, że relacja Kasi z ojcem staje się bardzo silna. Nie wpływa też negatywnie ta rozłąka na stosunki w rodzinie. Kasia zwierza się ojcu ze wszystkich problemów i sekretów. Z matką też ma oczywiście bardzo dobre relacje, ale na pewno nie tak mocne jak z tatą. Kiedy Kasia ma 9 lat, spotyka ją niewyobrażalna tragedia. W 1993 roku, w wyniku bardzo poważnego i ciężkiego wypadku samochodowego, ginie jej ukochany ojciec. Kasia z mamą i bratem przeżywają prawdziwą tragedię, lecz dzięki wsparciu rodziny i znajomych zaczynają żyć dalej. Nie da się jednak ukryć, że świat Kasi runął i dziewczynce dużo czasu zajmuje, żeby go odbudować. Kasia udaje się do liceum, a jej mama wchodzi w nowy związek małżeński. Po śmierci ojca dziewczyna i jej mama oraz brat mogą liczyć na wsparcie znanego mecenasa z Warszawy, który przyjaźnił się z tragicznie zmarłym ojcem. W dodatku mieszka po sąsiedzku. Adwokat, nie dość, że jest blisko, nie dość, że zaprzyjaźniony był z ojcem, to też bardzo chętnie pomagał rodzinie, był z nią blisko i chętnie się udzielał, szczególnie w pomaganiu właśnie starszej córce Kasi, która szczególnie najbardziej przeżyła śmierć swojego ojca. Mijają lata. W 2000 roku Kasia jest w drugiej klasie liceum. Radzi sobie całkiem dobrze w szkole. I co prawda nie jest wybitną uczennicą, ale nie sprawia też większych problemów. Jest lubiana, uśmiechnięta i pogodna. Od kilku lat jest w związku z chłopakiem. W swoim wieku niemalże. Jest chyba rok czy dwa lata starszy. Ma na imię Łukasz. W pewnym momencie Kasia ma problem z nowym partnerem swojej mamy. Tak przynajmniej podają niektóre źródła i średnio się z nim dogaduje. W związku z tym postanawia zamieszkać u swoich dziadków w mieszkaniu przy ulicy Kolberga. I na to ma też wpływ inny aspekt, mianowicie to właśnie za tą przeprowadzką stoi też fakt, że dziadkowie mieszkają o wiele bliżej szkoły Kasi, jej liceum. Z kolei mama wraz ze swoim nowym mężem i synem, znaczy bratem Kasi, mieszkają na drugim końcu Warszawy. Dlatego też mama Kasi zgadza się na pomieszkiwanie swojej córki u dziadków. Tak się też dzieje. Kasia u tych dziadków jest zazwyczaj w tygodniu, w weekendy jeździ do mamy. 9 maja 2000 roku jest wtorek. Kasia ma zaplanowany wyjazd nad Zalew Zegrzyński ze znajomymi. Jest piękna pogoda. Co prawda jest środek tygodnia, więc kiedy Kasia uprzedza swoją babcię dnia poprzedniego, dzień wcześniej o tym wyjeździe, babcia się zgadza, ale prosi dziewczynę, by wróciła najpóźniej o 22 do domu, ponieważ jest środek tygodnia, trzeba się skupić na szkole, na nauce. I tak wyjątkowym jest fakt, że dziewczyna w środku dnia jedzie na ten zalew, no ale jest to okres matur, więc podejrzewam, że to też jest związane z tym, że po prostu dzień nauki jest skrócony albo wręcz tych lekcji nawet nie ma. Babcia jednak oprócz tego, że pilnuje swoją wnuczkę i martwi się o nią, to również o nią bardzo dba, więc z okazji jej wycieczki nad Zegrze, jak to babcia, przygotowuje dla Kasi kanapki i drożdżówki do zabrania ze sobą. Kasia więc 9 maja zabiera ze sobą plecak z tym prowiantem, z drożdżóweczkami, z kanapeczkami, pakuje ręcznik, strój kąpielowy i wychodzi z domu. Dziadkowie czekają na Kasię do 22. Zawsze dawali dziewczynie czas na powrót do domu do 22, ponieważ później często chodzili spać, dlatego też ten czas był tak ważny, by go nie przekraczać. Kasia mocno przestrzegała tych zasad i zawsze wracała do tej godziny, głównie ze względu na zły stan zdrowotny dziadka i nie chciała nigdy dawać mu powodów do nerwów. Tego dnia nie wraca jednak do domu o tej nieprzekraczalnej godzinie. Ale dziadkowie nie przejmują się tym za bardzo, licząc, że może chwilę się spóźni. Później zaczynają jednak myśleć, że może wróciła do rodzinnego domu, do swojej mamy na noc. Więc w środę rano dziadkowie dzwonią do pani Domerackiej z pytaniem, czy dziewczyna u nich nocuje. I kiedy mama Kasi słyszy to pytanie, jest przerażona i od razu rozpoczyna akcję poszukiwawczą swojej córki. W pierwszej kolejności, dowiadując się o planach Kasi, że miała udać się nad Zalew Zegrzyński, wydzwania do wszystkich koleżanek. I okazuje się, że żadna nie wie, gdzie jest Kasia. Co więcej, żadna nie miała w planach wyjazdu nad zalew z Kasią. Kasia zresztą dziadkom wspominała, że nad ten zalew uda się z Agnieszką, jedną ze swoich koleżanek. Ale Agnieszka także o tym planie nic nie słyszała. Dlatego matka Kasi w pierwszej kolejności udaje się do znanego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego z prośbą o pomoc w odnalezieniu córki. Jasnowidz jednak od razu przekazuje matce informację, że według niego dziewczyna nie żyje, że została uduszona, a sprawcą jest mężczyzna w wieku 40 lat, którego Kasia znała i to bardzo dobrze znała, ale to nie członek rodziny. Jasnowidz również określił mniej więcej miejsce, gdzie mogło znajdować się ciało Kasi. Dopiero wtedy matka udaje się na policję i zawiadamia o zaginięciu córki. Od razu też przekazuje informacje, które uzyskała od jasnowidza. ale jak łatwo się domyślić, nie stanowią jednak one dla śledczych żadnego dowodu w sprawie. Co więcej, kiedy mama Kasi słyszy o tych słyszy te wizje Krzysztofa Jackowskiego, to na myśl przychodzi jej jedna konkretna osoba. Sąsiad, adwokat, przyjaciel rodziny. Do sprawy zaginięcia Kasi zostaje zaangażowany jeden z lepszych śledczych Wydziału Kryminalnego w Warszawie, dokładnie na Mokotowie, który mocno angażuje się w tę sprawę. Zaczyna poszukiwania od przesłuchania rodziny oraz znajomych Kasi. Początkowo podejrzanym staje się nowy mąż jej matki, z którym Kasia średnio się dogadywała. Jednak policja dość szybko stwierdza, że to kompletnie błędny trop. Warto też tutaj wspomnieć, że ten trop, który podsyła na początku mama Kasi o sąsiedzie adwokacie, na początku jest niebrany pod uwagę. Dopiero kluczowe w sprawie stają się zeznania koleżanek Kasi. Wszystkie bowiem jednogłośnie stwierdzają, że od roku Kasia zachowuje się zupełnie inaczej. Na czym polegała ta zmiana? Otóż Kasia z wycofanej i cichej dziewczyny stała się bardzo stanowczą, silną i mocno dążącą do swoich celów kobietą. Koleżanki potwierdzają również, że Kasia od kilku lat jest w związku z Łukaszem. I to nikogo nie dziwi. Ale kiedy wspominają, że Kasia spotykała się też z o wiele starszym mężczyzną, wszyscy są w szoku. W tekście Wiolety Krasnowskiej pod tytułem Zbrodnia bez kary na portalu polityka.pl są zeznania koleżanek Kasi. Jedna z nich mówi o tym, że Kasia była bardzo bezpośrednia, otwarta. Często mówiła o sprawach intymnych bez ogródek. Dominującą cechą jej charakteru była szczerość. Lubiła być inna, wyróżniać się strojem, zachowaniem. Szkoła i nauka to nie były dla niej sprawy pierwszorzędne. Choć była zdolna, nie zależało jej na świetnych ocenach. To zeznania jednej. Jej najbliższa przyjaciółka Karolina z kolei zeznaje, że, tu cytat, gdy Kasia miała 12-13 lat, na przełomie 5-6 klasy, powiedziała, że jest w jej życiu taki pan, który czasem zastępuje jej ojca. Zabiera ją na lody. Mówiła też, że jest do niego przywiązana i że go kocha. Po pewnym czasie dowiedziałam się, że ten mężczyzna jest dużo starszy. Ma żonę, dziecko, mieszka koło niej i jest przyjacielem rodziny. Mówiła, że ten mężczyzna jest bardzo bogaty i daje jej dużo prezentów. Kupuje jej ubrania, rzeczy. Mówiła, że to, co chce, to on jej daje i kupuje. Później, gdy chodziłyśmy po mieście, Kasia zaprowadziła mnie do jego miejsca pracy. Kaśka mówiła, że jest prawnikiem, że jest bardzo fajny i często wozi ją samochodem. Ta sama przyjaciółka wyjawia wreszcie, jak nazywa się ten chłopak Kasi. To Jan W., adwokat. Pokazuje go policjantom. Opowiada, jak przyjeżdżał po Kasię pod szkołę, wyczekiwał w srebrnym samochodzie. Widywały także, jak Kasia wsiada do jego samochodu i odjeżdża w nieznanym kierunku. Karolina wspomina też o najważniejszym. Mówiąc, Kaśka chwaliła się wręcz, że ma takiego faceta i że się kochają. Sprawiał wrażenie opiekuńczego i miłego. Mówił do niej bardzo ciepło, zdrobniale Kasinek. Gdy byłyśmy w 7 klasie, to powiedziała, że się całują. A w wakacje po klasie 7 napisała liścik, że w swoje urodziny współżyła z nim. Policja jest mocno zainteresowana wątkiem starszego mężczyzny w życiu 17-letniej Kasi. Przesłuchują również jej chłopaka, Łukasza, który w pierwszej chwili niewiele wprowadza do sprawy. Śledczy jednak starają się przycisnąć chłopaka do zeznań, ponieważ domyślają się, że jako jej chłopak może mieć informacje znaczące dla sprawy. Po dłuższym czasie Łukasz przyznaje się, że jest w posiadaniu pamiętnika Kasi, w którym jest wiele istotnych informacji. Treści, jakie Kasia zapisywała w swoim pamiętniku, który pewnie większość dzieciaków wychowujących się w latach 80. i 90. świetnie pamiętają, czyli kalendarz szalonego małolata. Zapiski, które tam śledczy znajdują, są przełomowe. Rzucają nowe światło na życie Kasi, które nie było takie, jak wszyscy myśleli dookoła, że jest. W pamiętniku Kasia przyznaje się, że po śmierci ojca mecenas Jan W. bardzo ją wspierał w ciężkich dla niej chwilach. I ta relacja stała się dla niej bardzo ważna i bliska. Kasia opisuje każde spotkanie z adwokatem. Zapisuje to, co robią. Że się całują. Że się przytulają. Że śpią razem. A później, na wakacjach po siódmej klasie, w tych wpisach pojawia się również opis ich współżycia. Pamiętnik Kasi jest wstrząsającym odkryciem dla śledczych, ale przede wszystkim dla jej matki, która absolutnie nie była świadoma związku jej córki z przyjacielem rodziny. Zapiski Kasi przedstawiają, że w wieku 12-13 lat rozpoczęła życie seksualne z Janem W. Traktowała go jak swojego przyjaciela, ale też jako dorosłego mężczyzny, który idealnie zastępował rolę utraconego ojca. Po czasie w tej relacji pojawiło się uczucie i swego rodzaju uzależnienie, ponieważ Jan co miesiąc wysyłał dziewczynie pieniądze na konto bankowe, które sam jej założył. Wysyłał kwotę jak na tamte czasy dość sporą, bo to 300 zł. I nastolatka, mając co miesiąc takie pieniądze, mogła sobie pozwolić na rzeczy, na które przeciętna licealistka absolutnie nie mogła sobie pozwolić. Powiem tylko tyle, że tutaj mówimy o latach, końcówce lat 90., skoro Katarzyna zaginęła w 2000 roku. Ja w 2005 roku szłam na studia i moi rodzice, na pierwszym roku jeszcze nie pracowałam, i moi rodzice dawali mi kieszonkowe na miesiąc, żeby wyżyć w Krakowie. Opłacili mi obiady i dali mi 300 zł na cały miesiąc. I to naprawdę były takie pieniądze, które pozwalały ten miesiąc przeżyć bez głodowania. Więc domyślam się, że na potrzeby nastolatki, która mieszkała zresztą w swoim mieście, miała do dyspozycji dom dziadków, dom mamy, pewnie niewielkie potrzeby, te 300 zł były naprawdę olbrzymią kwotą. Zresztą w tym samym czasie mniej więcej ja również chodziłam do gimnazjum czy do liceum i moje kieszonkowe to było 50 zł i to naprawdę było dużo pieniędzy. Powoli w rzeczach Kasi pojawiały się więc coraz droższe kosmetyki, markowe ubrania. I to właśnie był ten moment, w którym Kasia zaczęła zmieniać swoje zachowanie, gdy stała się bardziej pewna siebie. To jest też taki wiek u dziewczyny, która dorasta, który jest wiekiem odkrywania swojej kobiecości. Zresztą wiele nastolatek właśnie w tym wieku przeżywa po pierwsze swoje pierwsze razy, więc inicjuje życie seksualne, rozpoczyna je. To jest bardzo uwalniające dla wielu z nich. Dodaje bardzo dużej pewności siebie, ale do tego też, no nie ukrywajmy niestety, sposób ubierania się, moda, swój wizerunek, uznanie znajomych, szczególnie jeżeli ono budzi podziw, jeżeli to jest uznanie takie nawet wręcz z podziwem, no to naprawdę ma znaczenie w takim nastoletnim życiu. Więc nie dziwię się, że Kasia przeżyła taką przemianę. Ciekawostką też jest fakt, że Jan założył subkonto Kasi, o którym wcześniej powiedziałam, na które wpłacał jej pieniądze, ale to nie było jego konto, w sensie subkonto do jego konta. To też nie było subkonto do konta Kasi. To było subkonto konta Łukasza, czyli jej chłopaka. O czym to w ogóle może świadczyć? Łukasz doskonale wiedział o podwójnym życiu swojej dziewczyny i trudno sobie wyobrazić, że akceptował związek swojej ukochanej z 40-latkiem. I dobrze, że sobie tego nie wyobrażamy, ponieważ Łukasz tego absolutnie nie akceptował. Był osobą, która jako jedyna wiedziała o tej okropnej tajemnicy. Błagał Kasię, prosił, by zakończyła związek i zerwała kontakt z Janem. Ale dla Kasi, która, jak już wcześniej wspomniałam, zdążyła się od Jana W. po prostu uzależnić, no nie było to takie proste. Czuła się bardzo mocno związana ze swoim kochankiem, uzależniona. I w swoim pamiętniku znajdziemy nawet taki zapis, napisany oczywiście ręką Kasi. Tutaj cytat: kocham Jana, ale Łukasza też kocham. Łukasza jednak Kasia kochała miłością bezwarunkową, może serdeczną, dobrą. Natomiast miłość do Jana była miłością ze wszechmiar toksyczną, patologiczną. Zresztą, co później też bardziej się na tym skupię aspekcie. Ale Kasia była ofiarą kazirodczej miłości. I tutaj teraz możemy się na chwilę zatrzymać, ponieważ możemy teraz zadać sobie pytanie, ale jak to kazirodczą? Przecież Jan W. nie był rodziną. Ale nie trzeba być rodziną z krwi, nie trzeba mieć więzów krwi, żeby za rodzinę być uznanym. W kontekście właśnie kazirodztwa, za związki kazirodcze postrzega się takie sytuacje, w których sprawca, tutaj mówimy głównie o sytuacji, w której jedna z tych stron jest dużo starsza, a druga osoba to jest niepełnoletnie albo dziecko, więc jeszcze dochodzi ten czyn pedofilny, czy tam pedofilski, ale o tym później, to wystarczy, że będzie to osoba, która będzie wykorzystywała tę sytuację, ten związek bardzo bliski, te relacje jakiegoś takiego, wiecie, to może być sąsiad, ale on może pełnić w życiu Kasi rolę właśnie wujka. Myślę, że wielu z nas ma w życiu takie osoby, takich wujków czy ciocie, którzy nie są z nami spokrewnieni. Załóżmy na przykład sytuacja, kiedy mamy, nie wiem, nasi rodzice mają znajomych ze szkoły, to są ich przyjaciele, my jako dzieci mówimy do nich ciociu czy wujku i z takim wujkiem na przykład właśnie teraz dziecko wiąże się w jakiś związek. No przecież to jest czyn kazirodczy. Dziewczyna czuła się uzależniona. Związki kazirodcze też często mają w sobie element takiej bardzo dużego skomplikowania tego związku, że to nie jest tak łatwo z niego wyjść. W ogóle nigdy nie jest łatwo wyjść z związku toksycznego, opartego na przemocy. No tutaj podejrzewam, że Jan mógł wykorzystywać też ten aspekt wieku, swoich wpływów. Nie dowiemy się już na ten moment dzisiaj, w jaki sposób on Kasia też do siebie przywiązywał. W każdym razie Kasia absolutnie nie czuła się na siłach, by odejść od Jana. Przede wszystkim chyba dlatego, że Jan od samego początku obiecywał dziewczynie, że przyjdzie taki czas, że zostawi dla niej żonę i dzieci, że zamieszkają razem, ale jeszcze nie teraz. Że Kasia jeszcze przecież nie jest pełnoletnia, że tego by nikt nie zrozumiał, tej ich wielkiej miłości, więc Kasia początkowo żyła w nadziei, że ta obietnica się kiedyś ziści. I to by oznaczało, że przy wyborze Jan versus Łukasz, gdyby Jan porzucił oczywiście rodzinę, wybrałaby zapewne jego. Ale Łukasz darzył Kasię ogromnym uczuciem, ponad wszelkimi granicami, wszelkimi przeciwnościami. I walczył o to, żeby dziewczyna wyzwoliła się z tego toksycznego związku. I naprawdę o to walczył. I to właśnie Łukasz od razu po tym, jak dowiedział się o tym, że Kasia spotyka się z Janem, zaproponował jej terapię psychologiczną, która miała na celu pomóc jej zrozumieć i zakończyć ten związek z 40-latkiem. I Kasia się zgodziła. Na pierwszym spotkaniu Łukasz był z Kasią podczas tej terapii, ale na drugie Kasia poszła już sama. I na tym drugim etapie, na tym drugim spotkaniu, na tym etapie terapia dobiegła końca, bo Kasia już więcej nie chciała na nią iść. Bo pewnie na tej terapii dowiedziała się i usłyszała o manipulacjach Jana, w które przecież osoba uwikłana w te manipulacje, ofiara tych manipulacji, początkowo w ogóle nie chce wierzyć, albo zwyczajnie nie chciała ich wtedy słuchać. I kolejną chęcią pomocy, bo tutaj wracam do konta, był właśnie fakt, że kiedy Jan zdecydował się założyć konto Kasi, gdzie przelewał jej pieniądze, to właśnie nazwisko Łukasza widniało w rubryce założyciel, bo Łukasz miał nadzieję, że może dzięki temu Kasia nie będzie musiała specjalnie się kontaktować z Janem w chwili odbioru pieniędzy. Były to czasy, przypominam, kiedy nie było bankowości elektronicznej, a żeby wysłać przelew, trzeba było udać się do placówki bankowej lub pocztowej i wypisać ręcznie druczek. I to potwierdzam, bo na studiach też właśnie w taki sposób, jestem tak stara, że pierwsze lata na studiach takie właśnie przelewy robiłam. Policja przeanalizowała wręcz podpisy i pismo wybranych. Więc Łukasz, żeby umożliwić Kasi to oderwanie się od toksycznego Jana, postanowił zaproponować jej, że założy konto na siebie, że on będzie te wszystkie druczki, czy w sensie, że on będzie te pieniądze z banku wypłacał i że ona nie będzie musiała mieć nic wspólnego z Janem. No ale w sumie z drugiej strony, skoro chciała z tym Janem zerwać, to dlaczego brała od niego te pieniądze? I to też jest kolejny aspekt tej historii, do której zaraz przejdę. Najpierw jednak powiem tylko tyle, że policja przeanalizowała podpisy na druczkach i pismo wypisanych blankietów i z pisma na wypisanych blankietach biegły z zakresu identyfikacji pisma ręcznego wywnioskował, że właśnie tych wpłat konkretnych dokonywał Jan W., więc już była pierwsza rzecz, która fizycznie łączyła oprócz tych zeznań Jana W. z Katarzyną. Łukasz zresztą do samego końca był wierny Kasi i podczas przesłuchań ukrywał fakt posiadania pamiętnika Kasi, ponieważ bardzo chciał chronić jej prywatność, bo wiedział, że w tym pamiętniku kryje się tak wiele mroku i tak wielka tajemnica, która mogłaby w jakiś sposób zaszkodzić opinii Kasi i jej dobremu imieniu. Śledczy biorą więc na początku pod lupę Łukasza, bo ich zdaniem zachowanie chłopaka jest dość dziwne, ale nie mają żadnych dowodów na to, aby to on stał za zaginięciem Kasi. Co prawda mógł mieć motyw w postaci zazdrości czy właśnie chęci położenia kresu temu choremu romansowi, ale w przypadku Jana W. także nie było dowodów, ale istniało mnóstwo powiązań i poszlak. I właściwie Łukasz mógł stracić tylko Kasię, a Jan mógł stracić Kasię, ale mógł stracić też żonę, dzieci, rodzinę, pozycję zawodową, jeżeli na przykład Kasia chciałaby się od niego uwolnić. Ponieważ przede wszystkim z kolejnych zeznań koleżanek Kasi jasno wynikało, że dziewczyna spotykała się z Janem W. regularnie, że odwiedzała go często w kancelarii, przychodziła do niego po pieniądze na zakupy. Dziewczyny zresztą często towarzyszyły Kasi w tych wizytach, tylko że czekały na ulicy przed kamienicą lub przed wejściem do kancelarii. Tylko Karolinie udało się raz czy dwa wejść do środka. Koleżanki też zeznają, że Kasia spotykała się z nim, by uprawiać seks, ale z zapisków Kasi w pamiętniku wynika, że Jan wynajął specjalne mieszkanie w tym celu, żeby spotykać się ze swoją młodszą kochanką. W pamiętniku zresztą szczegółowo opisała miejsca i daty oraz dokładnie to, co ze sobą robili. Policja sprawdza więc podane adresy i razem z taśmami z nagrań monitoringu oraz kartami meldunkowymi wszystko weryfikuje. Definitywnie więc można potwierdzić, że Jan W. miał romans z Kasią. Dopiero wtedy policja postanawia przesłuchać Jana W. Mężczyzna jednak absolutnie nie przyznaje się do romansu z Kasią. Nie potwierdza, aby dziewczyna odwiedzała go w kancelarii adwokackiej, czy też żeby otworzył jej jakieś specjalne konto i dokonywał comiesięcznych wpłat. Ale policja już wie, w jaki sposób Jan tych wpłat dokonywał. Poza tym, rozmawiając z nim, śledczy mają absolutnie świadomość, że rozmawiają z adwokatem, z prawnikiem, który w dodatku cieszy się w Warszawie świetną sławą, więc mężczyzna na pewno wie, jakich zdań używać, jakich pytań unikać, w jaki sposób ewentualnie się wykręcić czy odmówić odpowiedzi. Więc policja przesłuchuje pracowników kancelarii Jana. Niestety prawniczka, która wynajmowała u Jana lokal, przyjmowała klientów w zupełnie innych godzinach niż pracował Jan. Z kolei student, który pracował dorywczo dla Jana, zeznał również, że nigdy nie spotkał Kasi. I tutaj widać doskonale, że Jan chciał jak najbardziej doprowadzić do sytuacji, gdzie nie byłoby świadków tych spotkań. Mianowicie doprowadzić do sytuacji, gdzie byłoby to tylko słowo nieobecnej Kasi przeciwko słowu Jana. A że nieobecni nie mają głosu, no to raczej liczyłby się tylko głos Jana. I tutaj pojawia się problem, ponieważ prokurator bardzo chce przesłuchać wspólnika Jana W. Zresztą prokurator i śledczy są przekonani, że mężczyzna coś ukrywa i bardzo są zdeterminowani do tego, żeby wydobyć z niego jakieś informacje. Więc postanawiają przesłuchać wspólnika Jana W., to jest też Jan, z którym prowadzi wspólnie kancelarię. Jednak podczas zatrzymania Jana W. przez policję, ten od razu swojego wspólnika powołał na swojego pełnomocnika. Wiem, że teraz będzie dużo nika-nika i takich końcówek. W każdym razie Jan W. Ustanowił swojego wspólnika swoim pełnomocnikiem, co oznacza, że ten pełnomocnik, czyli jego adwokat, tego adwokata, to odpowiednik obrońcy dla podejrzanego, którego obowiązuje tajemnica adwokacka, właściwie to tajemnica obrończa. Więc kiedy prokuratura wzywa na przesłuchanie tego wspólnika, to on za każdym razem odmawia składania zeznań pod pretekstem wiążącej go z klientem tajemnicy obrończej. I Jan W. na pewno, znaczy no nie mogę stwierdzić, że na pewno, ale z pewnością nie bez powodu, zdecydował się na taki właśnie ruch. Rozegrał to doskonale. Babcia Kasi zeznaje też, że w dzień poprzedzający zaginięcie Kasia długo z kimś rozmawiała przez telefon. Zostają wtedy też przeanalizowane bilingi rozmów, jednak nie znaleziono osoby, z którą Kasia rozmawiała, bo to zapewne był telefon na kartę, który wtedy też telefony na kartę nie musiały być w żaden sposób rejestrowane. Kupowało się po prostu kartę SIM w kiosku. I to było nienamierzalne. Nie wyklucza to oczywiście, by osobą, z którą Kasia rozmawiała, był Jan W., ale też nie może absolutnie tego potwierdzić. Być może mężczyzna miał dwa telefony, jeżeli to w ogóle był mężczyzna. Co ciekawe, 8, 9, 10 maja z telefonu komórkowego Jana W. było wykonywanych kilka połączeń do Kasi. 8 maja dzwonił do Kasi trzykrotnie. O 16.09, 16.39 i o 16.40. Tak to wygląda. Ja sobie tak myślę, co można ustalać podczas takich telefonów. Może to jakaś kłótnia. Ponieważ tak jak babcia zeznawała, Kasia cały czas siedziała na telefonie. Dużo pisała, też rozmawiała z kimś, być może rozmawiała z Łukaszem. Natomiast w samym dniu zaginięcia o godzinie 16.18 z telefonu Jana dzwoniono do Kasi, połączenie trwało 30 sekund, a 10 maja było jedno krótkie połączenie. Uznajemy jednak, że 9 maja Kasia już zaginęła, jeżeli uznajemy, że 9 maja została pozbawiona życia, to jeżeli z telefonu Jana W. 10 maja wykonano połączenie na numer Kasi i ono chwilkę trwało, to tutaj jest wiele, wiele, wiele znaków zapytania. Niemniej, telefon Kasi został poddany badaniom i wynikało z nich, że Jan wykonał do Kasi około 170 połączeń w ciągu kilku miesięcy. Co ciekawe, wcześniej Jan zaprzeczył, żeby w ogóle z Kasią utrzymywał jakikolwiek kontakt, taki inny niż dzień dobry, że jakaś taka sporadyczna pomoc po śmierci ojca, że to po prostu była córka sąsiadów, przyjaciół rodziny. Natomiast kiedy właśnie zaprzeczał absolutnie, żeby miał z Kasią jakiś kontakt, a śledczy już wiedzieli, że miał, i przedstawili im, Janowi przedstawili dowody, że przecież tutaj Kasia się kontaktowała z tym numerem konkretnym telefonu komórkowym właśnie pana i tu jest 170 połączeń w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to Jan W. wtedy mówi, że ale on miał na myśli, że nie rozmawiał z Kasią przez telefon stacjonarny, więc w taki sposób przebiegały te przesłuchania Jana W., że właściwie w momentach, w których kłamał, zawsze był w stanie się w jakiś sposób z tych kłamstw wybronić. Kiedy śledczy już konfrontują Jana z tymi wszystkimi dowodami, które na niego mają, on nie zaprzecza temu, że miał z dziewczyną kontakt bliższy. Ona traktowała go przecież jak swojego powiernika. Wtedy mówi o tym właśnie, że chciał być też dyskretny, że dzwonili do siebie dlatego często, bo ona się po prostu mu zwierzała, bo traktowała go jak ojca. I tutaj właściwie moglibyśmy zakończyć, gdyby nie drugie dno tej historii, które oczywiście jest w pamiętnikach Kasi. Bo historia do tej pory toczy się w ten sposób, że dziewczyna spotyka silnego młodego mężczyznę. Właśnie to on ją spotyka, wykorzystuje jej słabość, urabia ją. No, oczywiście, kiedy pewnie zaczynają współżyć, to Kasia robi to dobrowolnie, ale nie zapominajmy o tym, że w siódmej klasie to Kasia ma 14-15 lat. Co też jest dla mnie w ogóle jakimś takim... Nie, przepraszam, w siódmej klasie ma się chyba 15 lat już. Więc podejrzewam, że skoro w pamiętniku było zapisane, że było to w lecie, a Kasia urodziła się kiedy? W czerwcu. Więc miała już 15 lat, więc nie mogłaby to być ofiara wtedy pedofilii. W sensie Janowi nie można by było postawić zarzutu czynu pedofilskiego. Więc myślę, że to też było przemyślane, ale nie zapominajmy o tym, że po pierwsze wtedy świadomość tego, czym jest pedofilia i w ogóle nadużycia seksualne była dużo mniejsza. Ale jeżeli się całowali, jeżeli były jakieś inne czynności seksualne wcześniej, zanim skończyła 15 lat, to już Janowi groziłyby zarzuty i prawdopodobnie to go przeraziło. W każdym razie, wracając do pamiętników Kasi, Kasia w tych pamiętnikach pisze, bo to było kilka pamiętników, że sytuacja z Janem jest dla niej bardzo trudna. Widać było, jak zaczyna powoli dostrzegać, że Jan nie jest do końca z nią szczery, że obiecał jej, że będą w końcu razem, że zostawi dla niej swoją żonę, dzieci. Przecież ich związek trwał ponad 4 lata. Przypominam, że Kasia miała 17 lat, kiedy zaginęła. 17 minus 4. Łatwo policzyć, że w momencie, kiedy się poznali, w momencie, kiedy to uczucie, czyli związek się zaczął, Kasia miała 13 lat. Była dzieckiem. Warto też przypomnieć o tym, bo myślę, że wielu z nas zadaje sobie to pytanie, w jaki sposób Jan zaczął Kasię... Właśnie jakiego tutaj słowa użyć? Werbować, urabiać, namawiać. Pewnie nie spytał jej wprost, Kasiu, czy zostaniesz moją kochanką, kiedy ta miała 11 czy 12 lat. Opisuje to doskonale w swoim tekście Wioletta Krasnowska, która z zeznań koleżanek Kasi wyciągnęła taką historię. Z zebranych materiałów wynika, że w takim bardzo newralgicznym wieku, między 12 a 13 rokiem życia, Jan rozpoczął proces uwodzenia dziewczynki. Ta relacja, która początkowo była relacją z sąsiadem, z wujkiem, później przerodziła się w bliższą, w taką ojcowską, też bardziej skupioną na opiece relacji, zaczęła się przekształcać w relację erotyczną, wręcz seksualną. I on Kasię angażował coraz bardziej w coraz to głębsze nomen omen zachowania, które w końcu skończyły się na kompletnym stosunku seksualnym, do którego doszło niewiele lat później. Taki powolny proces jest procesem, z którego bardzo trudno się uwolnić, który w ogóle trudno jest w pewnym momencie zauważyć. I pewnie dlatego już kiedy Kasia miała 13 lat, weszła z tym mężczyzną w stałą relację, w związek, który potem opisywała na łamach swojego pamiętnika. W tych pamiętnikach czasami Kasia kpi ze swojego kochanka, zapisywała różne wzmianki na temat jego potencji, raczej impotencji, wyśmiewała jego możliwości seksualne i to miałoby świadczyć o tym, że w Kasi zaczynało coś pękać. W pamiętnikach zapisuje też, że tak dłużej być nie może. Zaczyna też wysyłać kartki pocztowe na adres kancelarii Jana oraz jego domu, gdzie mieszka wraz z żoną. Na tych kartkach zamiast do Jana zwraca się do żony i to słowami wskazującymi na to, że ma romans z jej mężem. W pamiętnikach Kasia również wyznacza datę. Ta data to 15 maja 2000 roku. Wtedy Jan musi zdecydować, czy wybiera żonę, czy ją. 9 maja, 5 dni przed terminem podjęcia tej decyzji, dziewczyna znika bez śladu. Jan W. został przesłuchany, ale jego zeznania nic nie wniosły. Policja postanawia przeszukać jego dom oraz samochód. W samochodzie technicy odnajdują włosy należące do Kasi. Jan W. przyznaje, że spotykał się z Kasią, więc może stąd ten włos, bo pewnie gdzieś ją podwoził, kiedy wychodziła z mieszkania swojej matki, gdzieś do centrum, przecież to była zwykła sąsiedzka przysługa. Policja zauważa w przedpokoju mecenasa buty sportowe ze śladem przypominającym krew. But zostaje zabezpieczony i wysłany do badań porównawczych, DNA oczywiście. Wtedy takie badania można było wykonać tylko w Gdańsku, więc tam prokuratura wysyła dowód w tej sprawie. I co? I dowód znika. Jedynym miejscem, w którym jest napisane, bo tutaj oczywiście bazujemy na źródłach, wszystkie źródła podają, że ten dowód zaginął. I wyniki badań nie są znane. Jednak według książki, którą tutaj wam wrzucam w źródłach, jest napisane, że ta krew została przebadana i nie należała do Kasi. W sensie, że nic nie potwierdziło, że ta krew należała do Kasi. Jednak to jest jedno źródło versus wiele innych, w tym magazyn kryminalny 997, gdzie wypowiadał się na ten temat śledczy prowadzący tę sprawę, czy tam pracujący przy tej sprawie, więc myślę, że to jest dużo bardziej rzetelne źródło. Co mogło się w ogóle stać? Śledztwo utknęło w martwym punkcie i do dzisiaj nie odnaleziono ciała Kasi. Nie ma żadnych nowych śladów w tej sprawie. Jan W. nie został skazany, bo nie było wystarczających dowodów, ani poszlak, aby to on dokonał zbrodni. Ale co najbardziej bulwersujące, na co już były dowody, nie został skazany za współżycie z nieletnią. Motyw miał z pewnością, ponieważ Kasia zaczęła iść za daleko. Zaczęła wysyłać liściki żonie mecenasa. Chciała więcej. Podobno w swoim żądaniu, oprócz pozostawienia żony, dziewczyna zażądała również wynajęcia jej mieszkania. I te pieniądze, które Jan W. wysyłał Kasi, nie były zapłatą za seks. Nawet nie były zapłatą za milczenie. To były pieniądze, które miały Kasię jeszcze bardziej do niego przywiązać. Przypominam i ostrzegam teraz tutaj wszystkich, którzy będą chcieli Kasię wtórnie wiktymizować. To też jest w ogóle bardzo ważne, dokonywać teraz na niej osądów. Przypominam, że dorosły mężczyzna, ponad 40-letni, wszedł w związek z dziewczynką, która uważała go za wujka, który się nią zajmował po śmierci jej ojca, do której doszło, kiedy ona miała 9 lat. A gdy miała 13, mężczyzna zaczął się z nią spotykać romantycznie, w romantyczny sposób. Zaczął z nią spędzać czas, jak mężczyzna z kobietą. Co prawda nie współżył z nią seksualnie, ale domyślam się, jakie rzeczy mogły się dziać między tym dwojgiem, zanim doszło do seksu. No ten seks też pewnie musiał dziewczynkę, tutaj Kasię po prostu w jakiś sposób, brzydko powiem, urobić. Być może właśnie to żądanie ostateczne Kasi, danie mu terminu do podjęcia decyzji, oczekiwanie od niego mieszkania za milczenie. No już pewnie Kasia miała najprawdopodobniej tej sytuacji dość i po pierwsze nie mogła żyć w takim rozkroku, po drugie bycie ofiarą przemocy seksualnej, a tutaj nie zapominajmy, że z pewnością do niej musiało dochodzić. bycie oszukiwaną, też no, zdradzaną, no bo z punktu widzenia Kasi to Jan W. zdradzał ją ze własną żoną. Do tego wszystkiego Łukasz, którego też bardzo kochała, który uświadamiał jej, że dziewczyna jest ofiarą tego człowieka. Zapewne Kasia znalazła się w jakiejś matni i być może na tej fali zwiększonej pewności siebie Kasia myślała, że będzie mogła od Jana zażądać jakiejś deklaracji. Jeżeli Jan nie zostawi żony, to ma jej kupić mieszkanie w zamian za to. Żona po prostu będzie siedzieć cicho. Zresztą Kasia w jednej z hipotez najprawdopodobniej od Jana W. po prostu zażądała tej decyzji, a jeżeli on jej nie podejmie, to prawdopodobnie zagroziła, że jego żona się o wszystkim dowie, bo miała o czym i wszyscy mieli o czym, bo oprócz tej zdrady najważniejsze jednak było to, że doszło do niej z nieletnią osobą i związek zaczął się w sytuacji, kiedy Kasia była dzieckiem. Najprawdopodobniej to mogło być dla Jana zbyt wiele po prostu. Postanowił uciszyć krnąbrną Kasię. Być może żona postawiła mu ultimatum, żeby zakończył ten związek, a on wiedział, że albo Kasia mu na to nie pozwoli w taki sposób, albo on sam nie da rady. W kręgu podejrzanych może też być żona mecenasa, ponieważ nic o niej nie wiemy, ale prawda jest taka, że również mogła mieć związek z jej zniknięciem, chociaż jednak wydaje mi się, że tutaj wiemy, w którą stronę patrzeć. Może to też był Łukasz, który psychicznie nie wytrzymał podwójnego życia jej ukochanej. Możliwości jest wiele. Mówimy tutaj tylko o rozwiązaniu takim, że ktoś Kasię zabił, ponieważ nie ma co ukrywać, że jest to najbardziej prawdopodobne. Jest też cień szansy, że Kasia uciekła i nie chce wrócić do przeszłości, która nie była dla niej łaskawa, ale podejrzewam, że w sytuacji, kiedy jest się taką młodą osobą, to kilka lat, może kilka miesięcy przerwy wystarczyłyby na to, żeby trochę odpocząć i można wrócić potem do świata swoich bliskich. Tym bardziej wydaje mi się to nieprawdopodobne, że Kasia tak bardzo dbała o swoich bliskich, szczególnie o swojego dziadka, że nie zrobiłaby tego nikomu. Być może też popełniła samobójstwo, ale tutaj śledczy z kolei wykluczają taką opcję, ponieważ do tej pory jej ciało na pewno by się znalazło, a nic nie wskazuje na to, że Kasia chciałaby, czy miałaby predyspozycję, czy może nie predyspozycję, tylko warunki do tego, żeby popełnić samobójstwo w taki sposób, żeby jej ciała nie odnaleziono. Obecnie śledztwo jest umorzone, a sama sprawa ma charakter poufny. Nie pomogły też apele w programach 997. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Akta sprawy Kasi są przekazane, zostały przekazane do archiwum i tam objęte są klauzulą poufności. Z ciekawostek na temat tej sprawy, to policjant, który prowadził śledztwo Kasi, skonsultował sprawy u Wróżki. To też ciekawe, to jest pod tym kątem ciekawa sprawa, że tutaj mamy dużo osób takich jak Jasnowidz czy Wróżka. W sensie no, te motywy się tutaj przewijają. Ta Wróżka miała pomóc rozwikłać sprawę zaginięcia Kasi i wizja Wróżki była dokładnie taka sama jak w przypadku wizji Krzysztofa Jackowskiego. Ponieważ Kasia padła ofiarą zabójstwa, została uduszona przez bliską osobę, którą znała, ale która nie była z jej rodziny. Zabójcą miał być mężczyzna w wieku 40 lat. Policjant udostępnił Wróżce zdjęcia przedstawiające Kasię oraz członków jej rodziny. Fotografie przedstawiały również znanego mecenasa. I Wróżka, nie mając informacji, kto jest kim, wytypowała wszystkich prawidłowo, mówiąc, kto jest Kasi dziadkiem, kto matką, a jako zabójcę wskazała mecenasa Jana W. Policja konsultowała się później, finalnie z jasnowidzem Krzysztofem Jackowskim, który wskazał las na Białołęce jako miejsce ukrycia zwłok Kasi. Teren został zresztą przeszukany, ale ciała nie odnaleziono. Tutaj też należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób było prowadzone to przeszukanie i te poszukiwania. Jan W. po zaginięciu Kasi oddał swój samochód do generalnego czyszczenia. Jestem tylko ciekawa, na ile to jest prawdziwa informacja. To jest też informacja pod tytułem podobno. skoro i tak w tym samochodzie znaleziono jej włos. Z takich ciekawostek rodzinnych, to niedługo po zaginięciu Kasi zmarł jej ojczym. W kwestii jeszcze okazań, tutaj mówimy o wróżce, nie wiem jak późno i po jakim czasie śledczy kontaktował się z tą wróżką, jednak jeżeli już zdążyły pójść jakieś komunikaty w mediach o Kasi, no to ja wtedy jestem dość sceptycznie nastawiona, ponieważ wróżka mogła pić herbaty i oglądać, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, w którym być może były jakieś podawane szczegóły, chociaż nie sądzę. W każdym razie mogła się dowiedzieć o czymś i w taki sposób wskazywać. No, nie dziwię się, że jeżeli widziała dwójkę starszych ludzi, no to domyśliła się, że to jest babcia, to jest dziadek, no ale w sytuacji, w której wskazuje tutaj Jana W. jako sprawcę, jest to ciekawe, niewątpliwe. Być może w świecie różnych jasnowidzów, jasnowidzek, wróżek, oni się w jakiś sposób między sobą konsultują. Być może ona miała jakieś informacje od Krzysztofa Jackowskiego. Tak to tylko spekuluję. W każdym razie ja nie jestem osobą, która wierzy i ufa w takie wizje, natomiast uważam, że jest to dość ciekawe dla tej sprawy. Bardzo ciekawą też sprawą, o której tutaj wspomina właśnie cytowana przeze mnie Wioletta Krasnowska pod tytułem tutaj tekst Zbrodnia bez kary. W internecie jest taki tekst na stronie Polityki. On ukazał się też w zeszłym roku w Polityce numer 20/2020, ciekawy numer, pod oryginalnym tytułem Zniknięcie. I tutaj był motyw taki, że kiedy koleżanki Kasi, szczególnie Karolina, która była w kancelarii z Kasią raz czy dwa, to też spotkała tam wspólnika Jana W., który z kolei, korzystając też z jakichś swoich praw, odmówił udostępnienia swojego zdjęcia podczas okazania, powołał się na jakiś paragraf i faktycznie śledczy... Przepraszam, coś w tle, jakieś syreny są, nie będę czekać, bo cały czas tutaj coś w tle jeździ i nie wiem, ile to zajmie, kiedy się skończy. Więc on się nie zgodził na to, żeby to zdjęcie okazać, więc nigdy nie można było potwierdzić faktycznie obecności koleżanek w kancelarii. To też takie bardzo ciekawe. Rodzina Kasi mówi o tym, że najbardziej frustrujące w tej sprawie jest to, że wiadomo kto, wiadomo dlaczego, ale nie wiadomo może jak i nie ma na to większych dowodów. Zresztą jeden z policjantów powiedział dziennikarce Wiolecie Krasnowskiej: wiemy, kto jest sprawcą i ta bezradność nas osobiście wkurza. Śledczy jednak liczą na to, że ktoś coś wie po latach, być może coś mu się przypomni albo kogoś ruszy sumienie. Nie wiadomo. To, co według mnie przemawia też za tym, że za zabójstwem Kasi może stać Jan W., przede wszystkim jest sytuacja, w której ofiara przemocy seksualnej, przemocy domowej, odzyskuje kontrolę nad własnym życiem. A jeżeli ofiara odzyskuje kontrolę nad własnym życiem, to tę kontrolę traci wtedy sprawca. I według badań nad przemocą domową, nad ofiarami przemocy domowej, to właśnie moment wychodzenia z sytuacji toksycznej i przemocowej dla ofiary jest najbardziej ryzykownym, najtrudniejszym momentem, najbardziej niebezpiecznym. I możemy to obserwować teraz. Właściwie to cały świat obecnie patrzy na taką sytuację. Mówię to nagrywając ten odcinek w październiku 2021 roku. Kiedy nagrywam ten odcinek, to dosłownie kilkanaście godzin wcześniej odnaleziono zwłoki Briana Laundriego, który, jak wiemy, był narzeczonym Amerykanki Gabby Petito, której zwłoki z kolei znaleziono kilka tygodni wcześniej w Parku Krajobrazowym. Gabi była ofiarą przemocy domowej właśnie Briana Laundriego i moment, w którym najprawdopodobniej do tej zbrodni doszło, ponieważ Gabi z pewnością została zamordowana, a ponieważ Brian miał status nie podejrzanego, ale person of interest, czyli osoby będącej w kręgu zainteresowania śledczych. I tutaj właśnie ten moment, kiedy doszło do pewnej eskalacji przemocy, kiedy doszło do interwencji policji, kiedy prawdopodobnie Gabi mogła być w jakimś kontakcie ze swoimi bliskimi i nosić się z zamiarem zakończenia tego związku, doszło do zakończenia go w bardzo brutalny sposób, odebrania Gabi prawa do podjęcia tej decyzji. I jeżeli możemy coś jeszcze z tej historii wyciągnąć, jakąś naukę, to właśnie to, że jeżeli znacie jakąś ofiarę przemocy domowej, która chce opuścić swojego partnera, to pamiętajcie, że to nie jest proces, który powinien się odbywać gwałtownie. On musi się odbywać powoli i na pewno powinien się odbywać w konsultacji z jakimiś specjalistami, najlepiej z psychologiem, psycholożką, z jakąś grupą wsparcia, na pewno nie w samotności, nie na własną rękę. Tak jak najprawdopodobniej zrobiła to Kasia. Kasia chciała tę sytuację rozegrać po swojemu. I co prawda jej przyjaciółki były poinformowane o tym związku, ale o spotkaniu z Janem tamtego dnia nie były poinformowane, natomiast Kasia powiedziała, że idzie się opalać, że jedzie na Zegrze i to zazwyczaj były sytuacje, te spotkania z Janem, to były właśnie spotkania, które Kasia w taki sposób kamuflowała przed resztą świata. Więc koleżanki Kasi do dziś są pewne, że właśnie 9 maja 2000 roku to właśnie z nim Kasia widziała się tuż przed zaginięciem. Także myślę, że ta historia powinna nas nauczyć naprawdę bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze tej wiedzy na temat przemocy domowej, ale także sygnałów wczesnej przemocy seksualnej wobec dziecka, nastolatki, nastolatka. Zainteresujcie się tym tematem, ponieważ ofiar takiej przemocy myślę, że jest mnóstwo i może zaszaleję z takim stwierdzeniem, ale wydaje mi się, że każdy z nas zna ofiarę przemocy seksualnej, tylko niestety przez to, że jest ona tak trudna do opowiedzenia, tak trudna do... czasami trudna jest do zdania sobie sprawy z tego, że się jest jej ofiarą. Pamiętajmy, że do gwałtu na przykład nie musi dojść w sytuacji, kiedy ktoś zaciąga nas w krzaki, ale może dojść do sytuacji, do gwałtu może dojść w sytuacji, kiedy w nas nie ma zgody na taki seks, a czujemy się zmuszeni sytuacją do niego. To też są sytuacje przemocy seksualnej i na to bardzo uczulam i mam nadzieję, że historia Kasi Domerackiej może nas wszystkich czegoś nauczyć i być może w przyszłości polepszyć naszą świadomość na ten temat, a więc też ten problem być może zdusić kiedyś w zarodku, kiedy się z nim spotkamy. Możemy tylko domyślać się, że Kasia już nie ma z nami, że zapłaciła najwyższą cenę za... Nie chcę tego nazywać romansem, to jest takie spłycające tę sprawę słowo. Ja traktuję Kasię nie tylko jako ofiarę zbrodni, ale przede wszystkim jako ofiarę przemocy seksualnej, wykorzystywania seksualnego, jako molestowane dziecko. I to tylko pokazuje, jak później te historie mogą się kończyć, jak one w ogóle bardzo krzywdzą ofiary. Nawet jeżeli wydaje im się, że to się dzieje za ich zgodą, to przecież to totalnie rujnuje jej świat. Polecam wam zgłębienie historii Kasi Domerackiej. A jeżeli jesteście z Warszawy, być może chodziliście z Kasią do liceum, albo wiecie, co mówi się w niektórych środowiskach, gdzieś tam po cichu, w kuluarach, to może dajcie znać śledczym. Może jakiś jeden szczegół będzie tym brakującym kluczem do otwarcia kłódki do akurat tego konkretnego sejfu, w którym kryje się rozwiązanie tej sprawy. Historia niezwykle wstrząsająca. Z drugiej strony taka banalna i taka ohydna, że działa się na oczach tak wielu osób, które z Kasią były blisko, były związane. Bardzo możliwe, że w dzisiejszych czasach, kiedy tak dużo mówi się o przemocy seksualnej, o niewłaściwych zachowaniach, o wykorzystywaniu. Może koleżanki Kasi byłyby bardziej wyczulone na tym punkcie. Ja też w swoim życiu miałam taką koleżankę, która była z dużo starszym mężczyzną od siebie właśnie w wieku gimnazjalno-licealnym. I było to dla mnie dziwne, ale w życiu bym nie traktowała jej jako ofiary. Natomiast dzisiaj, z perspektywy, którą mam na życie jako 35, a nie 15-latka, mając taką wiedzę, jaką mam na temat nadużyć w tej materii, myślę, że zupełnie inaczej bym tę sprawę postrzegała i zupełnie inaczej bym z nią pewnie wtedy rozmawiała. Dlatego jeżeli możemy coś dobrego wyciągnąć z tej historii, takiego pozytywnego, jeżeli ta historia w ogóle może nas czegoś nauczyć, to może oprócz tego, że można uniknąć kary za zbrodnie, teoretycznie oczywiście, dobrze znając prawo, to właśnie bądźmy uważni i patrzmy, obserwujmy i reagujmy w sytuacjach, kiedy bezbronne osoby, szczególnie dzieci, są narażone na wykorzystywanie ze strony dorosłych, którym się wydaje, że posiadają władzę nad tymi dziećmi i że będą w stanie nimi pokierować tak, żeby je wykorzystywać do własnych celów i potrzeb. Z tą myślą i z tym apelem Was zostawiam. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i jak zwykle kieruję się do Was z apelem, żebyście dbali o siebie, uważali na siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.